Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Wiara ukazana w Bożym objawieniu w Starym i Nowym Testamencie jest wiarą, która odpowiada, człowiek odpowiada takim aktem wiary, postawą przez doświadczenie umysłu, przez słowo, które usłyszy od Pana Boga, jak to słyszeli pierwsi rodzice po swoim stworzeniu, jak tylu innych, zwłaszcza w Księdze Rodzaju, Abraham, ojciec wiary, który usłyszał Boże Słowo, Boże wezwanie, poszedł za Nim. I tylu innych wezwanych, jak Maryja, jak Jan Chrzciciel i tak dalej, i tak dalej. Jak święty Józef, patron naszej diecezji. Wiarę biblijną określamy jako taką odpowiedź człowieka na Bożą inicjatywę. Odpowiedź taką, którą tworzy nasz rozum, nasza wola, całokształt naszego odniesienia do Pana Boga. Dzisiaj przyjrzymy się pewnemu zdarzeniu, może nawet na szlak wiary, może by tak, na drodze wiary, którą wzbudzał, gdy był pośród nas w swoim wcieleniu Jezus Chrystus, Syn Boży. Na szlaku wiary było kilka takich wydarzeń, które dla nas są niezwykle istotne. Do kilku z nich serdecznie teraz zapraszam, czytając fragment Ewangelii według świętego Łukasza z 7 rozdziału. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi, a gdyby już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, żebyś wszedł pod dach mój, dlatego ja sam nie uważam się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu, idź, a idzie, drugiemu chodź tu, a przychodzi, a słudze mojemu zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: zaprawdę powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Tyle to zdarzenie. Musimy pamiętać, że setnik jest Rzymianinem, czyli poganinem, który przecież, no gdyby to był Żyd, ale to był przecież poganin. Ciekawe, jak było otwarte jego serce. W każdym razie w tym zaproszeniu Jezusa było coś niezwykłego, mianowicie wyrażał jakąś podstawową wiarę, że Jezus może to uczynić, że ten prorok jest wysłany przez Pana Boga, pewnie coś o nim słyszał, a może więcej niż coś. Jego sługa był chory, prosił o interwencję, wysyłając swoje sługi. Gdy Pan Jezus już się zbliża przez fakt wiary tego człowieka do jego domu, on wysyła taką niezwykłą delegację. Nie musisz, nie truć się. Nie jestem godzien, żebyś wszedł pod dach mój. Ale tu są piękne słowo. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Ten setnik nie tylko wierzy w moc Bożą. Jezus przychodzi, dokonuje znaków, czy to przez włożenie rąk, czy zwykle korzystając ze swojego słowa. I nagle ten sługa, ten poganin, ten setnik mówi do niego: nie truć się, ale powiedz tylko słowo. Nawet jeśli jesteś bardzo daleko, to słowo wypowiedziane tutaj, tam gdzie jesteś, będzie miało moc w moim własnym domu, dla zdrowia mojego sługi. A nieraz sobie to porównuję, to zdarzeniem z Ewangelii, także do tego miejsca, w którym przecież przepowiadamy Ewangelię, kiedy jest Eucharystia, kiedy jest na przykład niedziela, jest ambona, czytamy jego słowo, Ewangelię. Czy ja uświadamiam sobie, że muszę wierzyć albo wierzę w to, że Pan Jezus samym tym słowem sobie poradzi. To jest Jego słowo. I tu wypowiedziane może wywołać od razu jakąś reakcję wiary, bo to jest Jego słowo. Ja nie muszę, ja mogę, powinienem je wytłumaczyć ludziom, ale muszę wierzyć w moc tego słowa. Nawet ten ktoś może to słowo zabrać do swojego domu, może tym słowem podzielić się z Ewangelii, z najbliższymi. Może to słowo wróci do tego człowieka jeszcze kiedyś w ciągu tego dnia, czy może jutro. Ja sam usłyszałem kiedyś tak właśnie od kolegi, który był na wakacjach wędrowaliśmy po Kaliszu, on mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I on, to słowo mnie przeniknęło, mnie dotknęło. To Boże Słowo, czy ja wierzę w moc tego Słowa? Przyznam, że to było dla mnie wielkie odkrycie, że nie musisz się martwić. Jeżeli Bóg je wypowiada, jeżeli ja zrobię wszystko, żeby ludzie usłyszeli to Słowo, jeżeli jest dobrze przygotowany lektor, jeśli jest dobre nagłośnienie i ludzie słyszą to Słowo, bo od tego też wiele zależy, to Słowo ma moc samego Boga. Czy ja wierzę w to? Jeżeli wierzę, to muszę temu Słowu służyć, a jakby nie mogę ominąć tego Słowa. Powinniśmy temu Słowu służyć. Jeżeli chcemy, jeżeli mamy takie pragnienie, żeby Bóg rodził się, żeby Królestwo Boże rodziło się w kimś, to temu Słowu powinienem się oddać. Czytać to Słowo, ludziom tłumaczyć, prowadzić na ten temat wykłady i tak dalej, tak katechezy. Właśnie dlatego chociażby te katechezy są w radiu. Żeby ktoś, słuchając tego Słowa, mógł Pan Bóg do niego się zwrócić. Ale wróćmy jeszcze do wiary setnika. On wierzył w moc Jezusowego Słowa. To jest to samo Słowo. My wiemy dzisiaj, że przez to Słowo Bóg stworzył świat, przez swojego Syna. Słowo, które teraz wypowiesz, mówi setnik, ono uzdrowi mojego sługa, ty wcale nie musisz tutaj przychodzić. Taka jest wartość tego Słowa, czy ja wierzę. I od tego będzie zależało także owoce pewnej naszej wiary, skuteczności, na przykład posługiwania, przepowiadania. Czy ja wierzę, że On sam tym swoim Słowem sobie poradzi. Ja mam być tylko sługą tego Słowa. I każdy z nas musi jakoś tutaj się zmierzyć z tym Słowem w swoim własnym życiu. Czy słucham tego Słowa, czy otwieram się na to Słowo. Bóg tym Słowem nas stworzył, nas zbawia, nas teraz powołuje do wiary. Wszystkie te elementy są właśnie jakby odpowiedzią na Boże Słowo. I oczywiście Jezus jest zadziwiony. U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Piękna. Takie podsumowanie. Sięgam teraz dalej do innego zdarzenia. Posłuchajmy. I rozeszła się wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie Ci zjawili się u Jezusa, rzekli, Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc, idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chomi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenie, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. To zdarzenie, które opisuje nam dzisiaj święty Łukasz, dotyczy pewnego epizodu związanego z Janem Chrzcicielem. W tym czasie Jan został już uwięziony przez Heroda. Z powodu bardzo oczywistych Jan ogłosił jego obecność nad Jordanem. Potem powiedział Jezusie, oto Baranek Boży. W Duchu Świętym, którego Jan Chrzciciel otrzymał od Boga, kiedy był jeszcze pod sercem swojej matki Elżbiety, kiedy tam przyszła Maryja z Jezusem. Znamy to zdarzenie. Właśnie w tym duchu rozpoznaje Jezusa w swoim życiu. I teraz, głosząc Ewangelię, to przygotowanie przyjścia Jezusa, sam znajdzie się uwięziony. Z powodu bardzo oczywistych jest człowiekiem, który głosi prawdę, Ewangelię, zapowiada przyjście i wytyka także Herodowi jego niegodziwe życie. Zamieszkał z żoną brata swego Filipa. No i teraz jest uwięziony i ten uwięziony Jan Chrzciciel wysyła poselstwo. Wydaje się, że jakby doszło do jakiegoś zachwiania wiary, jakiegoś takiego zwątpienia. To może nam się wydawać dziwne, no jak to człowiek takiej głębokiej wiary, takiego obdarowania i tu nagle stawia pytania właśnie. A Jezus podsumowuje tak, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Na drodze wiary, siostry i bracia, nie ma takich pewniaków, że jak już coś otrzymałem, to już wiara zawsze może się nam gdzieś tutaj jakoś zatrzymać, przewietrzyć, może skostnieć, może tak. Dam taki prosty z życia wzięty przykład. Jeśli ktoś na przykład codziennie rano nie rozpoczyna dnia od spotkania z Panem Bogiem. No i trwa to jakiś czas. To czy po jakimś czasie nie obudzi się i to jest oczywiste, że nagle stwierdzi, że a może go nie ma, może nie jest mi potrzebny. Nie spotykając kogoś, nie umacniamy się jego obecnością. To jakbyśmy przestali spotykać, nie wiem, kogoś bliskiego, kogoś, kogo poznaliśmy, kogoś może, w kim się zakochaliśmy. No i teraz ta osoba potrzebujemy, żeby była blisko nas. Tak funkcjonuje każde nasze życie, ale nieobecność z kolei osłabia więź. Na przykład tak się dzieje, kiedy jakieś małżeństwo jest i za pracą ktoś wyjeżdża. Może być tak, że taki wyjazd osłabia więzi małżeńskie, rodzinne. Troszczymy się, martwimy się o to, że jakieś tam sieroctwo współczesne Nowej Europy i tak dalej, ale też wiele rozpobudzonych czy no, takich zagubionych małżeństw, które już się nie odnalazły albo gdzieś się pogubiły. Odległość może być taką właśnie, taką przyczyną tego, że więzi się zatracają. I teraz, jeśli ja przez moją modlitwę nie spotykam Pana Boga, jest pewna odległość. Dzień przebiega, jakby go nie było. No wieczorem, nawet gdyby był jakiś krótki, mówimy pacierz, może rachunek sumienia, to siostry i bracia, no co tam pozbieramy? No kupa jakichś takich, nawet zła, którego może byśmy uniknęli, gdybyśmy rano stanęli przed Panem Bogiem. Stanęli. Ale na poziomie wiary ma to kapitalne znaczenie. Ja bym nawet powiedział, że jakby wprost proporcjonalne jest jakby przybywanie wiary do codziennej, zwracam uwagę, porannej modlitwy. Porannej. Jak nie ma tej porannej, to wszystko się wa. A zatem istnieje taka możliwość, że pewna odległość, tu Jan jest uwięziony, nie widzi już Jezusa, ale także on sam w tej odległości, w tej nieobecności, w tym uwięzieniu, także może mieć jakieś problemy. Wątpliwości zaczynają się rodzić. Ale najpiękniejsze jest to, że wysyła swoich uczniów, bo przecież nie chce utracić Boga, z zapytaniem do Jezusa. Piękne jest to. Jeśli masz wątpliwość w wierze, to pytaj Jezus. Otwieraj Ewangelię. Najprostszy, Panie, powiedz mi. Ale wszystkie takie aspekty, jak Faustyna, która szła do zakonu i pytała Jezusa, no to gdzie idę do Najświętszego Sakramentu, do kaplicy? Pytaj Pana Jezusa. On wysyła dwóch do Jezusa, a Pan Jezus właśnie mówi tym uczniom Janowym, żeby zobaczyć to, co się dzieje. Głusi słyszą, chromi chodzą, niewidomi widzą i tak dalej, i tak dalej. Odwołując się do tego, co przepowiada już prorok Izajasz, a teksty te znał doskonale Jan Chrzciciel. Może właśnie to zwątpienie Jana niech będzie dla nas taką też i wielką radością, jak zwątpienie na przykład niewiara świętego Tomasza. Nie? To też jakoś nie mógł wierzyć. Przychodzi Jezus i mówi, nie? Włóż rękę do mego boku, żebyśmy byli wierzący.